Nazywam się Kamil Flik i witam Państwa na kolejnym czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie bezpieczeństwo lekowe Polski, a moimi rozmówcami są pan Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Dzień dobry, witam.
Oraz pan profesor Arkadiusz Kowalski z Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej SGH.
Dzień dobry.
Panowie, obecna sytuacja, wojna, przerwane łańcuchy dostaw, ale też pandemia pokazały nam, że bezpieczeństwo lekowe, dostęp do leków jest to jeden z głównych wymiarów bezpieczeństwa. Jest niezwykle istotne, no ale teraz w mediach słyszymy, że mamy taki problem, że zaczyna brakować leków. Zewsząd słyszymy, że może ich zabraknąć w aptekach. No i na początek chciałem pana prezesa zapytać, czy Polska jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo lekowe? To jest skomplikowane pytanie, bo nie tylko odnosi się do tego, co mamy teraz, ale też do tego, co będziemy mieć w przyszłości, czyli jak te moce produkcyjne można zwiększać. No ale takie pytanie na początek, czy jesteśmy w stanie sobie to bezpieczeństwo lekowe w obecnej sytuacji zapewnić?
To ja je trochę przekształcę. Czy nas stać jest na to, żeby nie zapewnić sobie bezpieczeństwa lekowego? To jest chyba pytanie bardziej postawione i jakby korelujące z rzeczywistością. No bo ja uważam, że trzeba sobie odpowiedzieć na kluczowe kwestie. Może nam zabraknąć iPhone'ów, bo są montowane w Azji, są opóźnienia. Może nam zabraknąć samochodów, będziemy kilka lat dłużej jeździć tymi, które mamy. Może nam zabraknąć innych dóbr, nie wiem, długopisów, tak? Ale jeśli braknie nam leków na nadciśnienie, hipercholesterolemię, cukrzycę, zaczniemy umierać po kilku tygodniach, zaczną się hospitalizacje i to się odbije na zdrowiu i bezpieczeństwu całego społeczeństwa nie za kilka lat, czy za pokolenie, odbije się tu i teraz i będziemy musieli ponosić dodatkowe koszty. No pytanie jest, czy my chcemy i czy zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy? Rynek leków w Polsce w aptekach to jest 45 miliardów w 2002 roku i on rośnie. Czyli widzimy, że to jest olbrzymia liczba. Do tego dochodzą jeszcze leki, którymi zaopatrujemy się i dostajemy też jako pacjenci w szpitalach. Pytanie, co jest bezpieczeństwem lekowym? Otóż bezpieczeństwem lekowym jest to, że ja jako pacjent powinienem nigdy nie przejmować się tym, czy dostanę wypisany, zaordynowany przez lekarza lek i czy ta terapia będzie dla mnie fizycznie dostępna. I teraz wyzwaniem dla całego systemu, który powinien być w tle, w ogóle niezauważalny dla pacjenta, jest to, jak ułożymy sobie to w naszych głowach i czy się na to rzeczywiście zdecydujemy. Syndrom Botaniego to jest coś takiego, co pojawiło się i mówi nam, że kupmy taniej, taniej, jeszcze taniej, ograniczajmy koszty. I to jest też tak, że ten syndrom nam mówi tak, zetnijmy koszty i to mamy teraz w samochodach. Nie ma już koła zapasowego, jest zestaw napełniający jakimś płynem, który pozwala nam dojechać 5 km. Na kole zapasowym, pełnowymiarowym moglibyśmy jechać dalej normalnie, tak jak jechaliśmy. I to jest przykład tego, czy mamy to koło u siebie, czy rzeczywiście syndrom Botaniego nas tak dotknął, że żeśmy wszystko tak zoptymalizowali, że na koniec mamy tylko ten zestaw uzupełniający, przejdziemy 10 km, a potem się rozejrzymy i będziemy czekać na pomoc, która być może nie nadejdzie. Jeszcze bardziej dramatyczny przykład to na łódce, gdyby nie było kapoka albo tej łódki ratunkowej, tak? A my żeśmy trochę w lekach tak zrobili. Cała Europa, nie tylko Polska, niestety Polska też i to bardzo, uzależniliśmy się od produkcji w Azji, a Azja uzależniła nas od swojej produkcji. Robiła to świadomie, robiła to konsekwentnie i robiła to bardzo umiejętnie. Pytanie, czy my chcemy, jakby korzystając też nie z samych czystych zasad takiej klasycznej ekonomii, pójść w stronę cięcia kosztów i uzależniania się, czy myślimy na przykład o ekonomii behawioralnej w kontekście tego nie już konsumenta, tylko tego, kto steruje rynkiem, czyli regulatora i patrzymy w perspektywie nie 2, 3 czy nawet 5 lat, tylko w perspektywie 10, 20, 25 lat. Bo nie wiem, czy wszyscy my sobie zdajemy sprawę, że na przestrzeni naszego życia 20 ostatnich lat, ja pamiętam w latach pod koniec lat 90., na początku lat 2000, produkcja API, czyli substancji czynnych do wytwarzania leków, czyli Active Pharmaceutical Ingredients, to tak naprawdę 80% to były Stany i Europa. Teraz jak spojrzymy na wykresy, to wygląda dramatycznie odwrotnie. Wtedy to było 10% w Azji, teraz w Azji jest produkcja API 80%, produkcja leków gotowych w Indiach przede wszystkim, ale także w Chinach to około 60%, więc my uzależniliśmy się. Co więcej, myślę, że pan profesor wie o tym więcej niż ja, to jest chyba bodajże 5 czy 6 prowincji, które skupiają i w Indiach, i w Azji tą produkcję i api, i leków. To są całe zagłębia, które zoptymalizowały się, właśnie korzystały z ekonomii klasycznej plus wszystkich narzędzi umożliwiających sterowanie ekonomią i trochę konkurujących z tym, co my mamy w Europie, po to, żeby zdobyć ten rynek, my to żeśmy pozwolili. I pytanie, czy my ten syndrom Botaniego sobie na że jest ok, czy zadamy sobie pytanie, co trzeba zrobić. I pytanie jest nie, czy chcielibyśmy, albo czy stać, czy powinniśmy, tylko czy stać nas na nie zwracanie na to uwagi, bo możemy zamknąć oczy, odwrócić się i płynąć tą łódką bez tej łodzi ratunkowej i potem podczas stormu zdziwić się, że wszyscy zatoniemy, tak? I nie ma się jak ratować. To jest właśnie taka sytuacja.
Czyli mamy te dwa problemy. Z jednej strony cena, która jest niska, a z drugiej strony brak dostępu do tych substancji czynnych, które głównie produkowane są w Chinach, w Indiach. Czy coś pan profesor by dodał do tego obrazu?
Tak. Myślę, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie lekowym, to rzeczywiście trzeba tutaj uszczegółowić, że i moje zdanie takie jest, nie chodzi przede wszystkim o produkcję leków, co o produkcję tych substancji czynnych, z których leki są produkowane, bo jeżeli te substancje byśmy mieli w Europie i w Polsce, to tak naprawdę zbudowanie fabryk, aby leki gotowe z tych substancji wytwarzać, to nie jest aż takie wielkie wyzwanie. Natomiast jeżeli nie ma substancji czynnych, no to wówczas fabryki i moce wytwórcze pomogą. I rzeczywiście, o ile w Europie kiedyś bazowaliśmy na ileś dekad temu na składnikach wytwarzanych głównie w Europie, to teraz większość to jest Azja, te klastry, o których tutaj pan prezes wspomniał, klastry w Indiach, czyli kilka prowincji i w Chinach, i stamtąd głównie te substancje czynne pochodzą. I przemysł farmaceutyczny, no dobrze mieć polskie firmy farmaceutyczne, ale nadal, jeżeli one bazują na substancjach sprowadzanych z zagranicy, przede wszystkim z innych kontynentów, no to tu jest problem, szczególnie w obliczu tego zerwania łańcuchów wartości, łańcuchów dostaw, w obliczu pandemii, wojny i tak dalej. Natomiast no też trzeba sobie z drugiej strony odpowiedzieć na pytanie, czemu offshore'owaliśmy tą całą produkcję leków i substancji do Azji? No bo było dużo taniej. I teraz to jest drugie pytanie, czy nas stać na drożej i jakie koszty z tym się będą wiązały. Owszem, my możemy tak samo jak w chipy i produkcję mikroprocesorów sprowadzić z powrotem do Europy, ale pytanie, ile wtedy taki mikroprocesor będzie kosztował, tak samo te leki. Myślę, że nie ma tego odwrotu i rzeczywiście bezpieczeństwo lekowe, które jest kluczowe i tak ważne jak militarne i finansowe i wszelkiego rodzaju inne bezpieczeństwa, no nie jest mniej ważne. Więc to należy zrobić, natomiast no, trzeba się liczyć tutaj z podwyżką cen, które i tak dla wielu obywateli, jeżeli chodzi o leki, są i tak, no to w mediach często jest podawane, tak? I tak są już w tym momencie wysokie, więc pod tym kątem nie rysuje się za bardzo optymistyczny scenariusz.
No właśnie, bo mamy tutaj dwie strony tego równania. Z jednej strony producentów, ale z drugiej strony mamy też pacjentów, którzy chcą mieć dostęp do tych leków. No i z tego, co widać w badaniach, te leki dla nich już są drogie. No a jeżeli patrzymy na tą statystykę na poziomie Europy, to czy te leki są drogie w Polsce, panie prezesie?
Tutaj są dwie kwestie. Są leki dostępne w aptece ze 100% odpłatnością. Są leki RP, kategorii RP, czyli na receptę. Leki OTC, czyli leki wydawane bez recepty. One też mają cenę nieregulowane i są dostępne w aptece bez recepty. I są jeszcze leki refundowane. To są leki też wydawane na receptę. I tutaj w tamtych lekach pacjent rzeczywiście płaci pełną cenę. Regulowaną przez rynek. Ona, i to teraz nie ma co ukrywać, będzie rosła ze względu na to, co się dzieje na świecie, ze względu na rosnące koszty i rzeczywiście rośnie, co pokazują też dane czy IQV, czy PEX, Pharma Sequence, firm, które analizują rynek. To jest naturalna rzecz, bo gdzieś trzeba te koszty zmieścić po to, żeby zarobić i móc się rozwijać. Natomiast w rynku leków refundowanych mamy ceny regulowane. Ona w aptece jest sztywna, czyli wszędzie musi być taka sama. Jeśli chodzi o zakupy przez szpitale, to ona jest maksymalna, czyli maksymalnie do tej ceny możemy kupić. Problem polega na tym, że my przez ostatnich 20 lat, ja byłem jednym z współautorów ustawy refundacyjnej, która weszła w życie w 2012 roku, napisaliśmy ją wcześniej i ona nie uwzględnia, nawet nie wzięliśmy tego pod uwagę. Żyliśmy w takich realiach, jak wtedy były i teraz przez kolejne 20 lat, że nasza gospodarka w sposób i na szczęście dalej rośnie, tak? Nasze wszystkie wskaźniki rosną, makro, mikroekonomiczne. Nie mieliśmy inflacji, teraz ją mamy i rosła wartość naszej waluty. Czyli te wszystkie czynniki sprzyjały temu, żeby ewentualnie dokonywać presji cenowej i zmniejszać jakby ceny po to, żeby mniej wydawać, jeśli chodzi o NFZ. Tylko że w ustawie wprowadziliśmy takie mechanizmy, których nie ma granicy tej presji. W sumie można zmierzać do zera złotych, tak? I teraz pytanie, czy my, mówiąc językiem poprzednich epok, po którejś pięciolatce się zastanowimy, że to nie jest. To jest właśnie sami po każdej kolejnej pięciolatce wpędzamy się w syndrom botaniego głębiej i głębiej i głębiej, a na koniec się okaże, że na liście mamy, tak jak teraz, 5000 pozycji, tyle że w aptece nie ma żadnej, tak? I to jest ten problem. I wracam teraz do głównego elementu, o którym mówił pan profesor, czyli cena. Cena leków na receptę 100% płatnych jest taka regulowana przez rynek, tak samo z OTC. W przypadku leków refundowanych, które są najważniejsze dla leczenia społeczeństwa. Jasne, już mówię. Jak spojrzymy na apteki, według danych IQVIA w zeszłym roku rynek, żebyśmy mieli właśnie obraz, cała wartość tego w aptece to 45 miliardów. On urósł, bo rok wcześniej to było 37 miliardów i jego struktura to jest niecałe 32% to są leki refundowane z tych 45 miliardów. 21% to są leki na receptę nierefundowane, te, których cenę ustala rynek i jeszcze są pozostałe, czyli OTC plus suplementy diety plus kremy i tak dalej, co stanowi 47% tego rynku. To są teoretycznie rzeczy, bez których pacjent sobie poradzi, bez tych 32% sobie nie poradzi, bo to są leki na kluczowe choroby, bez nich tak naprawdę albo będą ci pacjenci musieli być poddawani hospitalizacji, albo tak naprawdę ich komfort życia, a w zasadzie jakość życia i efektywność tak, dla gospodarki, produktywność spadnie. I tam pacjent w aptece nie płaci ceny. To często, jak Państwo wychodzą z apteki, to widzimy ten świstek i kompletnie ludzie nic nie rozumieją z niego, bo tam nie jest, tam jest osobno cena leku, a osobno odpłatność. I odpłatność to jest to, co pacjent ponosi w aptece. I tutaj ministerstwo ma wiele narzędzi, tak naprawdę wszystkie narzędzia w swojej ręce, żeby ewentualnie korygując ceny do góry, po to, żebyśmy nie mieli braków, mogło tak skorygować je w ten sposób, żeby pacjentowi nie podnosić opłaty. Oczywiście to nie jest Salomon i nie naleje nam z pustego, więc to naczynie gdzieś, ta cieć musi się podziać, więc musi to ponieść NFZ, ale pamiętajmy też, że ciągle przychody NFZ-u z tytułu składek rosną, bo rośnie gospodarka, a tak dynamicznie nie rosną wydatki na leki refundowane w aptece. Stąd my żeśmy obserwowali rynek. Ja jestem też członkiem zarządu Medicine for Europe, to jest organizacja zrzeszająca europejskich producentów leków równoważnych, generycznych i leków i biosimilarów, równoważnych, biologicznych w gruncie rzeczy. I my tam analizujemy sytuację w Europie. I jest tak, że Europa już też to zauważyła, że to, o czym mówił pan profesor, że ten syndrom botaniego wpędza nas w kłopoty i to już jakiegoś czasu, teraz już naprawdę poważne. Więc musimy się skupić na tym, co zrobić, żeby opłacało nam się także w Europie mieć większe ceny, bo to jest koszt tego bezpieczeństwa. To on wcale nie jest duży, jeśli zejdziemy do poszczególnych leków. I teraz tak, w Niemczech dokonuje się teraz rewizja prawa po to, żeby w przetargach nie wygrywał tylko najtańszy dostawca, bo w ten sposób tworzymy dwóch, trzech tak zwanych monopolistów taniości. To ma wszystkie wady monopolu plus wady taniości. Niestety, także tworzymy sobie coś takiego i z kolei oni przewidują teraz, że będziemy brali pod uwagę w przetargach też produkcję w Europie, więc to jest jeden już element pokazujący, gdzie możemy iść. Drugi jest taki, że w Portugalii rząd już zatwierdził na przyszły rok administracyjną korektę cen leków refundowanych i leki, które kosztują do 10 euro zostaną podniesione ich ceny o 5%, te między 10 a 15 o 2%. Wszystko to po to, żeby opłacało się firmom dowieźć te leki po prostu fizycznie, tak? Mimo konkurencji.
U nas mamy propozycje korytarzy cenowych i obniżania tak naprawdę cen leków.
No i właśnie to jest tak. I to jest to wyzwanie, o którym my mówimy. Korytarze cenowe ministerstwo teraz twierdzi w nowej wersji ustawy się na szczęście wycofało, bo to też nas jeszcze bardziej zbliżało do Azji. Znaczy, żeby była jasność, ja nie mam nic przeciwko gospodarce ani Chin, ani Indii, ani konkurencji na rynku. Tylko pytanie do nas jako Europejczyków i konsumentów europejskich jest takie, czy my chcemy mieć rynek, na którym jest konkurencja, czy poprzez właśnie zmierzanie do taniości, ten syndrom botaniego, my sami sobie stworzymy tych monopolistów taniości, którzy będą mieli wady monopolu, wady taniości i na końcu już całkowicie wszystkie wady dotyczące monopolu, bo nagle chińska produkcja wypchnie całkowicie Oni mogą dopłacać, bo u nich to jest możliwe, więc wypchną dumpingowo całą konkurencję i nagle powiedzą, nie, ten lek już nie jest za 8 zł, ten lek jest za 40 i wtedy nie stanie się coś takiego, jak mówił pan profesor, że uda nam się przywrócić z dnia na dzień produkcję czy kompetencje, bo my już w tej chwili w Europie doszliśmy do takiego stanu, że przez 20 lat powoli przenosimy tą produkcję, wykształciliśmy Hindusów w produkcji leków, wykształciliśmy, i to świadoma też była decyzja pewnie rządów Chin, i tutaj mówię, że to naprawdę doceniam ich działania, wykształciliśmy Chińczyków w naszych instytutach z produkcji API, a my z kolei w Europie powoli tracimy tą kompetencję, nawet kompetencje jako pracowników, którzy mogliby pracować w tej sytuacji, więc my musimy odwrócić się od tego i wreszcie zacząć, mamy ostatnie elementy, na których możemy budować i róbmy to. My w Polsce produkujemy, to też żeby pokazać obraz, produkujemy w tej chwili około, według danych, które mówią tylko na papierologii, to około 200 kilkudziesięciu substancji. Szczerze, ja pracuję na tym rynku już 20 lat, myślę, że ich jest maksymalnie produkowanych w Polsce realnie w takich ilościach komercyjnych około 100. Przy czym jedna firma, czyli Polpharma, produkuje ich bodajże 46 i 12 ma w przygotowaniu, gdzie dokonało transferu technologii, jest gotowa je wytwarzać. W kilku jest nawet liderem światowym. A żeby pokazać, jak to jest mało mimo tych liczb, to myślę, że około 1200 substancji trzeba, żeby mieć totalny spokój, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe. Można to zmniejszyć. Ministerstwa nad tym teraz pracują i my też chcemy, żeby jak najwięcej w Europie było relokowanej tej produkcji.
To wróćmy jeszcze na chwilkę do tych szans producentów. Panie profesorze, w takim razie jak wygląda ta konkurencyjność branży farmaceutycznej Polski na tle krajów Europy, na tle krajów świata? Czy jest tu jakaś szansa?
Szansa jest, ale konkurencyjność... Generalnie można powiedzieć, że Polska nie specjalizuje się w branży farmaceutycznej, tak jak zresztą w innych branżach wysokiej techniki. No to nie jest nasza specjalizacja. Takie zestawienie międzynarodowe no to pokazuje na przykład, że w Polsce udział branży farmaceutycznej w eksporcie Polski to jest około 0,5%. No w porównaniu na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest 8%. Nawet w Chinach to jest około 5%. Czyli kilka albo kilkanaście razy więcej niż w Polsce. Więc w Polsce, tak z perspektywy całej gospodarki, jest to cały czas branża niszowa. Aczkolwiek perspektywy są tutaj, mi się wydaje, duże i są pewne niewykorzystane potencjały. Słyszałem kiedyś taką opinię, że w Polsce mamy około 30-40 tysięcy dobrze wykształconych farmaceutów. Ludzi po farmacji, po studiach z dużą wiedzą, tylko że tak naprawdę oni pracują jako podawcy leków spółek i kasjerzy, tak, w aptece, a tutaj można by zupełnie poprawić tę sytuację. Chociażby to, co we Włoszech jest, tam jest taki system współpracy lekarz, farmaceuta, pacjent, taki trójkąt, gdzie nawet w niektórych aptekach są kamerki, gdzie można się z lekarzem łączyć i szybko wypracować dla danego pacjenta skuteczne rozwiązanie. W Polsce to nawet z tego, co wiem, to chyba nie jest prawnie możliwe w tym momencie takie rozwiązanie. To by kryminał wręcz był, jakby coś takiego ktoś w aptece wprowadził. Więc tutaj jest mnóstwo potencjału, który można wykorzystać z wykorzystaniem też technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, ale to jest troszkę pieśń przyszłości. To jest troszkę pieśń przyszłości.
Panie prezesie?
To ja znowu przygrotnie powiem, że skoro ten procent jest tak mały, to znaczy, że naprawdę dużo można zrobić. Bo jak spojrzymy na rynki, i pan profesor ma rację, my robimy co kilka lat takie badanie na danych, które udostępnia GUS, mówiący, gdzie jesteśmy i z eksportem, i z produkcją, robimy co 5 lat. W specjalnych wzorach, robiliśmy to z Delabem, teraz robimy z Uniwersytetem Łódzkim, po to, żeby widzieć, jak to wygląda. I rzeczywiście ta produkcja polska rośnie, ale jak spojrzymy na właśnie procent, na przykład PKB, to była 1,2, teraz jest 0,8, mimo że nominalnie wzrosła. Na przykład na Węgrzech jest ponad 2, w innych krajach 4, w Japonii też jest powyżej 5, w Chinach także rośnie cały czas, więc my z jednej strony oczywiście aktualny stan jest taki, że nie jest to zadowalające, to co pan profesor powiedział, i z kolei z drugiej strony jest to produkcja bardzo nowoczesna i dająca to dodatkową wartość, co jest ważne dla gospodarki i dla także pracowników tego sektora, więc my mamy olbrzymie rezerwy, żeby to zrobić. Pytanie tylko, czy chcemy i czy dalej będziemy znowu wpadali w syndrom botaniego, będziemy zażynać własnego, postawimy osiołka, damy mu wiadro owsa i powiemy tak, jedz osiołku, ale w sumie ten osiołek chodzi, tak? Więc zetniemy mu owsa na pół wiaderka, dalej daje radę. No to teraz mu już nie damy owsa, no dwa dni pochodził zdech. I sytuacja wygląda tak, że trzeba kupić nowego osła i czekać, aż on urośnie. I dokładnie tak jest z tym przemysłem. To działa bezszelestnie, zapewniając bezpieczeństwo lekowe i zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, to o czym mówiliśmy. My nawet teraz, i tu się akurat nie zgodzę z panem profesorem, wiele zakładów, w ogóle te, które w Polsce są, na szczęście są jednymi z nowocześniejszych, tych generycznych, bo oczywiście pewnie pan profesor referował do tych przemysłów, do tych firm, które produkują też leki pod patentem. To takich w Polsce w tej chwili nie mamy, ale żeby je mieć, musimy po pierwsze szanować to, co mamy, wykorzystać maksymalnie ich potencjał, bo jeśli spojrzymy na rozwój tego rynku, to tak, są leki chemiczne, czyli z cząsteczek chemicznych, z których wytwarzamy leki i w tym jesteśmy naprawdę w Polsce dobrzy. W czasach RWPG byliśmy zagłębiem i tak jak pan profesor mówił, straciliśmy to, ale mamy super nowoczesnych polskich i światowych, którzy w Polsce produkują, czyli my nazywamy ich krajowych producentów, którzy tutaj produkują. Ten potencjał mamy. Potem jest drugi stage, drugi etap, który szczebel, który mówi, że produkujmy leki biologiczne. To jest całkiem inna produkcja leków, gdzie żywe organizmy wytwarzają konkretne cząsteczki, które wykorzystujemy w leczeniu szeregu chorób, na przykład chorzy na reumatoidalne zapalenie stawu, którzy leżeli albo leździli na wózku, wstają i idą do pracy, tak? Czyli wszystkim nam się opłaca, już nie mówiąc o stanie tego pacjenta i o kosztach jego leczenia i leczenia jego rodziny. Więc i takich producentów też w Polsce mamy i oni wyrośli z tych producentów generycznych. Polpharma Biologics chyba jeden czy dwa leki w tej chwili już zarejestrowała w Stanach i je komercjalizuje, sprzedaje. Za chwilę chyba pierwsza rejestracja już jest w Europie, więc mamy ich i moglibyśmy stymulować do takiego, do wzrostu, bo jeśli spojrzymy na dane GUS-u, to my jako krajowy przemysł, mimo że jesteśmy mali, to jesteśmy od szeregu lat w trójce najbardziej innowacyjnych przemysłów w Polsce. I pytanie, czy inwestować w coś, co jest dalej, czy coś, co jest wyżej na tej liście. I my cały czas mówimy, że po prostu trzeba inwestować w to, gdzie to jest jak najbardziej innowacyjne. I innowacyjne to nie znaczy tylko to, bo my często rozumiemy, i to jest ciężka praca tych firm światowych, które to chciały tak nam to przedstawić i bardzo dobrze. Myślimy o takiej innowacji radykalnej, że ktoś wynalazł nową cząsteczkę, ona leczy nową chorobę, wspaniale, fantastycznie, to się super sprzedaje, do tego dochodzi wielomilionowy PR, super. Tyle, że tą nową cząsteczką leczymy 1000 pacjentów, tak? Natomiast tymi cząsteczkami, które produkujemy my, leczymy miliony pacjentów.
Leki generyczne to też innowacje.
Tak, nawet jak spojrzymy na Oslo Manual, to tam się zmieniła definicja innowacji. To jest taki podręcznik mówiący, jak traktować innowacje. I tam już mówimy o innowacji społecznej, ekonomicznej, innowacji jakby transferowej właśnie, żeby dokonywać transferu. Bo tak, w Polsce innowacją będzie sprowadzenie, nie wiem, produkcji gliptyn na cukrzycę, tak? Bo sprowadzimy tą linię terapeutyczną, dogadamy się z jakąś firmą, dokonamy transferu technologii i to gdzieś indziej już nie jest innowacja, tam gdzie to produkowano 10 lat, u nas jest, bo nie mieliśmy tej zdolności do produkcji tego. Do tego dochodzą nam eksperci, którzy już się kształcą, można transferować coś innego i rozpoczynać produkcję. Pytanie tylko, czy my nie dochodzimy do takiej sytuacji, że ze względu na presję cenową ministerstwa nagle okaże się, że coś przetransferowaliśmy do Polski i opłaca to się sprzedawać wszędzie, tylko nie w Polsce. Niestety przykłady są takie, właśnie nasze firmy produkujące nawet API, bo sytuacja jest tak paradoksalna, że my produkujemy wysokiej jakości API. Polpharma produkuje wysokiej jakości API, jeszcze są API w Instytucie Łukasiewicza i one są, ponieważ są wysokiej jakości, wymagają nakładu pracy i właśnie intelektu i innowacyjności, no to nie są najtańsze, tak? W związku z tym ta API od nas trafia do Indii, bo to jest rynek, który nie chce kupować byle czego, tylko dobrą jakość i już nie poprawiać tego i nie oczyszczać, do Stanów, tak? Do Niemiec. A okazuje się, że w Polsce trzeba wyprodukować pastylki z API sprowadzanego z Indii, żeby się zmieścić w tych pułapach, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, które później jako argument wykorzystuje, że my produkujemy w API albo przebrandowujemy lek z Azji. No, znaczy biznes, ja znam się mniej na ekonomii pewnie niż panowie, biznes funkcjonuje po to, żeby zarobić i się rozwijać. Jeśli ktoś mi mówi, że nie chcę mojego leku za 15 zł wytwarzanego w Polsce, natomiast chcę za 10 zł, a ja nie jestem w stanie go wytworzyć w Polsce, zatrudniając pracowników, płacąc te koszty za 15 zł, to ja się najpierw oczywiście głośno to wyartykułuje, pewnie korzystając też z takich związków jak nasz, żeby to powiedzieć, my o tym mówimy, ale ja się nie obrażę jako producent. Po prostu sprowadzę ten lek z Azji, przebranduję, dołożę jakąś tam dodatkową wartość w Polsce, która niestety będzie polegać tylko na przepakowywaniu, oblistrowaniu, tak samo się będzie nazywać. Natomiast on trafi do pacjenta już bez produkcji w Polsce, z jakimś tam zarobkiem, który ja zachowam, żeby dalej się rozwijać. Pytanie, czy ja to jest wina? Czy moja, że ja chcę dalej funkcjonować i być firmą, która się rozwija? Czy tego kogoś, czy także, może nie tylko, ale też tego kogoś, kto ode mnie oczekiwał, żebym ten schemat złamał? Problem polega na tym, że im więcej takich schematów łamiemy, tym bardziej likwidujemy te zdolności produkcyjne, a ich odtwarzanie już nie trwa tak szybko jak wygaszanie. Wygaszamy, nie wiem, pół roku, odtwarzamy 10 lat. I to są tego typu schematy, o których trzeba myśleć wcześniej. Jedna z firm, która produkowała substancje czynne w Grodzisku, czyli niedaleko od nas tutaj, jakiś czas temu, kiedy to jeszcze nie było modne, pytała ministerstwo, bo pojawiła się koncepcja, żeby jedno miejsce wytwarzania API w Europie z tej, bo to międzynarodowa firma, zlikwidować. No ale była szansa, żeby to zostawić pod warunkiem inwestycji, wsparcia ze strony państwa. Oczywiście nikt nie odpowiedział, ta produkcja została zamknięta. To jest taki ewidentny przykład. W tej chwili w Niemczech na przykład, w Holandii, w zeszłym tygodniu jeden z producentów leków generycznych musiał ogłosić bankructwo i okazało się, że po tym jakby nawiązał dialog z państwem, państwo dało mu odpowiednie granty po to, żeby zachować zdolności produkcyjne, bo on ogłosi bankructwo, ta firma się zlikwiduje, ale przywracanie już nie będzie takie proste. Ktoś tam to zrozumiał. U nas w pole tego wtedy nie zrozumiano. Mam nadzieję, że teraz będzie to wyglądać trochę inaczej.
Czyli najważniejsze dla producentów będą te rozwiązania regulacyjne, będzie to wsparcie ze strony państwa, żeby móc się dalej rozwijać?
Znaczy, ze strony biznesu, to jest tak jak ze strony ekonomii. Najważniejsze jest, wiem, że to zabrzmi banalnie, a szczególnie dla panów, to jest ta przewidywalność, długofalowość, no i brak perturbacji, tak? Jeśli my założymy, że leki refundowane są obejmowane i negocjowane, niestety z tą presją cenową, która się dzieje teraz cały czas, refundowane w interwałach 3-letnich, no to to nie jest perspektywa dla przedsiębiorcy dużej stabilności, więc my musimy pomyśleć, czy chcemy i mamy jako państwo strategię długoterminową, gdzie powiemy na przykład, że my teraz planujemy relokację jakichś substancji. Trwają w tej chwili prace, Agencja Badań Medycznych przydzieliła granty na różne działania i bardzo dobrze, bo to się rzeczywiście dzieje, czy na poszukiwanie w ramach technologii mRNA, czy nawet na tworzenie konkretnych i transferowanie leków generycznych. To się dzieje fizycznie. Pytanie, żeby to była długofalowa strategia, a nie, że za 5 lat nam się okaże, że jednak już się rozmyślono i tego nie robimy. Druga rzecz, nawet bezkosztowo można stymulować, znaczy bezkosztowo, no to nie jest do końca bezkosztowo, ale bez dodatkowych jakichś wielkich kosztów można stymulować przedsiębiorców. My zaproponowaliśmy w ministerstwie taki mechanizm, mówimy tak, wiemy, że nie chcemy wystymulować dodatkowych olbrzymich wydatków, bo to będzie, znaczy nikt się na to nie zgodzi. Więc mówimy tak, jeśli ja jestem przedsiębiorcą, mam leki objęte refundacją i wytwarzam w Polsce co najmniej 1/4 tego, co jest mi refundowane. Załóżmy, że ministerstwo refunduje mi leków za 100 milionów, a ja wytwarzam w Polsce leków za 25 milionów różnych, tych, które właśnie refunduję, ale też innych. Czyli mam zdolności produkcyjne w Polsce. To w takiej sytuacji ja, według naszej propozycji, powinien być traktowany jako taki partner bezpieczeństwa lekowego, bo mam te moce produkcji tego czy innego produktu. W związku z tym powinienem oczekiwać od ministerstwa, że ono nie będzie dokonywać mi korekty cen głębiej niż przewiduje ustawa, bo musicie państwo wiedzieć, że w ustawie jest tak, że jak pojawia się pierwszy odpowiednik, ta konkurencja generyczna, to ta cena musi spaść o 25%. W tym, że efektywnie często ministerstwo obniża tę cenę do 50%. No i my byśmy chcieli, żeby jeśli przyjdzie taki partner, który 25% tego, co w refundacji otrzymuje od państwa, ma wyprodukowane w Polsce i najlepiej jeszcze powiększa ten procent, no to w tej sytuacji on dostałby cenę minus 25, nie minus 50. Po to, żeby mieć ten zarobek, ten pułap, żeby nadal namnażać, no bo taka jest, no nie da się, już raz mieliśmy gospodarkę centralnie zarządzaną i nie udało się, nigdzie na świecie, tak? Więc musimy się na tym skupić, żeby go stymulować. Druga rzecz, jeśli ten przedsiębiorca tak produkuje tę 1/4, to miałby na przykład decyzję nie na 3, tylko na 5 lat. I to byłaby taka stymulacja, która by powodowała, że ja jako przedsiębiorca miałbym jakąś przewidywalność i stabilność. Z drugiej strony Pacjent wiedziałby, że te leki, właśnie o tym mówił pan profesor, że te leki i ich łańcuchy dostaw to nie są łańcuchy sięgające Azji albo oplatające cały świat, tylko to jest łańcuch do Grodziska, do, nie wiem, do fabryki Anfarmu, tak, tutaj, który jest w Warszawie, do fabryki Polfarmy w Stargardzie, do Pabianic, tak, a nie oplatający cały świat czy wychodzący poza Europę, gdzie tak naprawdę ryzykujemy tym, że to w momencie kryzysu nie do nas nie dojedzie, bo jeszcze wracając do bezpieczeństwa lekowego, ministerstwo mówi, że na przykład super byłoby zrobić zapasy. Tylko że zapasy to jest coś takiego sprzeczne z tą koncepcją syndromu Botaniego, bo to jest mrożenie kapitału oczywiście, natomiast są moim zdaniem, nie wiem jak to się nazywa w ekonomii, mimo że kiedyś kończyłem, ale to było naprawdę dawno technikum ekonomiczne, są moim zdaniem zdrowe zapasy i zapasy, które to jest po prostu przeregulowana kwestia i to jest kontrproduktywne. Zdrowy zapas polega na tym, że my mamy taką produkcję, taką skalę produkcji, że ten zapas jest duży stosunkowo do tej produkcji po to, żeby zachować płynność. I tak dzisiaj w momencie COVID-u to zamrażanie naszego kapitału się zwiększa po COVID-zie. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, panowie. No bo każda firma chce mieć większy zapas, bo już nie ma takiego skróconego łańcucha dostawy, jak było przed COVID-em. Więc tu uciekliśmy jako firmy trochę z tego syndromu, bo taniego, że będzie taniej. Wszyscy odbudowują możliwości zapasów, ale te zapasy są zdrowe, bo to są zapasy przewidujące to, ile my możemy wyprodukować, ile my możemy dostarczyć, ile my chcemy na ten rynek umieścić. Natomiast tymi zapasami, które trochę mnie przerażają, to jest to, że na przykład minister sobie zaplanuje, że my na własny koszt mamy mieć zapas, i to w ustawie niestety przewiduje, na 6 miesięcy, czy na rok czasu. No i pytanie, jeśli się okaże, że mamy 300% zapasu na dany rok, to co zrobić z 200%? No, znaczy, jeśli ktoś nam zapłaci za magazynowanie i utylizację, okej, ale ktoś musi ponieść ten koszt. Jeśli zdecyduje się, że opiera bezpieczeństwo lekowe na zapasach, to nie jest dla mnie nic złego, tylko musi być strategia mówiąca, co zrobimy, kiedy te leki będą traciły ważność, czyli około trzeciego roku, co robimy z tymi zapasami i kto bierze za nie odpowiedzialność także finansową, no bo po coś one były zgromadzone.
Panie profesorze, pan prezes mówił o tych zapasach i też o tej potrzebie strategii, ale może w takim razie ten poziom unijny to jest taki poziom, na którym taką strategię można by było wprowadzić, bo słyszymy o tym, że ta główna produkcja leków jest w Chinach, w Indiach, to może ona powinna wrócić do Europy i na poziomie europejskim powinniśmy wypracować takie narzędzia, które pozwolą nam na takie długotrwałe zwiększenie produkcji leków.
Tak, bo ja myślę, że jak mówimy o skracaniu łańcuchów wartości czy łańcuchów dostaw, to bardziej myślimy o skali europejskiej, czyli Grodzisk i tak dalej. Owszem, ale i Monachium, i Paryż, i tak dalej. I to jest skala, która zapewnia bezpieczeństwo, tak, w tym momencie Polsce, bezpieczeństwo lekowe Polski. Aczkolwiek no już ta sfera regulacyjna i to, co teraz branża farmaceutyczna bardzo mocno nad tym pracuje, jeżeli chodzi o mechanizmy refundacji, to już jest poziom krajowy i tutaj takich ogólnoeuropejskich system, ten system jest fragmentaryczny w Europie, czyli w każdym państwie jest inaczej, więc jak najbardziej poziom europejski jest ważny i tutaj trzeba budować silny przemysł farmaceutyczny, ale też w każdym państwie każde państwo musi dbać o swój rynek i to robi, bo to jest jeszcze w jego kompetencjach i te regulacje.
Tak jak pan profesor mówi, wyłączna kompetencja każdego kraju to refundacja, a refundacja, nie ma się co oszukiwać, jeśli ona ma 14 miliardów leków, to może wpływać na gospodarkę i przywracać to bezpieczeństwo. Dokładnie.
Tak. To co by się musiało w takim razie zmienić na tym poziomie regulacyjnym? To znaczy więcej pieniędzy na refundację, żeby nie zabolało to też pacjentów?
O tym mówiłem, tak? Jeśli chodzi o producentów, to naprawdę na początek, moim zdaniem, wystarczyłyby te rzeczy, o których mówię, czyli ta większa przewidywalność i stabilność. No, że nikt nie będzie oczekiwał ode mnie, że jeśli ja bo żeby była jasność, my żyjemy w lekach trochę właśnie w tych dwóch czy trzech światach. Jeden świat to są leki ochronione patentem, innowacyjne. To tak naprawdę jest monopol, tak? To też jest monopol, on się ładnie nazywa. Wiele lat ich PR-owcy pracowali, żeby nazywać to innowacyjne, referencyjne, oryginalne. Bardzo dobrze, ale wszyscy musimy pamiętać i chyba się ze mną zgodzicie, to jest monopol w świetle prawa. Oni wydają olbrzymie środki na poszukiwanie leków i przez to mają 20 lat monopolu, a jeśli chodzi o leki i środki ochrony roślin, jeszcze jest dodatkowe pięcioletnie, do 5 lat świadectwo ochronne, czyli de facto 25 lat mamy wyłączność na rynku. I pytanie jest takie, jak sobie zastanowimy się i spojrzymy na to, czy ja wolę monopolistę takiego świadomego, właśnie tego innowacyjnego, który dzisiaj dostarczył ten lek i poszukuje kolejnych leków na kolejne choroby i dostarcza je po to, żeby cały czas poruszać się w tych 25 latach kolejnych chorób, ale jednocześnie rozwijać gospodarkę, czy wolę stworzyć monopolistę taniości, tego właśnie azjatyckiego, który stanie się takim monopolem i on nie będzie miał już takich skrupułów, niczego nie będzie poszukiwał. On do nas wróci po zwrot pieniędzy, a że będzie wiedział, że już nas, europejskich producentów, wyeliminował w tym zbiorze z konkurencji, no to po prostu powie takie ceny jak tamci, którzy rzeczywiście szukają i rzeczywiście jakby rozwijają gospodarkę także w Europie. Bo jak zwrócimy uwagę na to, co się produkuje w Azji, czyli w gruncie rzeczy API to Chiny, a produkty gotowe to Indie, no to tam się nie produkuje leków chronionych patentem. Chociaż na początku były takie próby, tylko wiecie, tam wszystko kopiowano, łącznie z całą fabryką, która produkowała ten lek, więc ten ktoś chciał chronić swój patent i swój produkt i produkował go w Europie. Natomiast z drugiej strony ta presja na taniość, o czym mówiłem, to jedna strona to płatnicy, druga strona to też ta konkurencja tamtych leków, która mówiła, że tu wygospodarujemy pieniądze po to, żeby było więcej wydane na te. Tylko że w ten sposób właśnie sami wypchnęliśmy tą produkcję do Azji. No i teraz musimy się mierzyć z tym, czy ją przywracać, czy nie przywracać. Ja uważam, że tu nie ma żadnej wątpliwości, musimy to robić. Pan profesor ma rację, refundacja to kompetencja wyłączna krajów. W związku z tym dużo możemy zrobić w refundacji. Tym, co ja, nawet takim mechanizmem, o którym ja mówiłem, on już jest w ustawie, bo w artykule 13 na końcu tego artykułu, w końcówce i w artykule 19 ustęp 2 jest napisane, że bierzemy pod uwagę działalność badawczą, inwestycyjną przedsiębiorcy, tego, który dostarcza lek, ustalając jego cenę na terenie Polski i EFTA, czyli nawet szerzej niż Unia Europejska. Więc możemy wziąć w ten sposób, o którym mówiłem, że jeśli ktoś produkuje 1/4, to rzeczywiście ma bardziej przewidywalne warunki. Na poziomie europejskim to, i tu też zgodzę się z panem profesorem, że produkcja API może być na przykład takim elementem, gdzie można dokonać jakichś rozstrzygnięć, które będą jakby stymulować ten powrót. Oczywiście o lekach też można tam mówić i CHIP Act, o którym pan wspomniał, jest idealnym przykładem, ale on był stworzony ze świadomością, że będzie drożej i po coś był robiony. Podobnie jest wspólna polityka rolna. No, nie wiem, czy wszyscy wiemy, głównym beneficjentem Unii Europejskiej jest krowa. Krowa ma wspaniałe europejskie warunki i drogie europejskie mleko produkuje, prawda? I naprawdę tak jest, że my olbrzymie środki przeznaczamy na to, żeby ta krowa w Europie produkowała bardzo dobrze i tu jest bezpieczeństwo żywnościowe. I pytanie, czy lekowe jest gorsze, czy lepsze? No, jest tak samo niestety bezpośrednio potrzebne, jak to żywnościowe. W związku z tym my musimy pomyśleć, czy my chcemy dotować tego ziemniaka w postaci tego API, czy krowę w postaci tych leków w Europie, czy nie chcemy. My możemy stworzyć, możemy się oszukiwać dalej jako Europa, że te dwie rury, które wychodzą z chińskiej fabryki, to są fajne, ta jedna rura to wylatuje woda, rzekomo już oczyszczona, a z drugiej rury to nie wiadomo co wychodzi, nie wiadomo gdzie wychodzi i ten ocean nie jest wspólny. Otóż jest wspólny i te wymogi środowiskowe w Europie są takie, że rzeczywiście ich przestrzegamy. W Azji chciałbym, żeby tak było jak u nas, w związku z tym ich cena też powinna wzrosnąć, no bo wykładnikiem tego, czy rzeczywiście je stosują, będzie to, czy im cena wzrosła, tak, finalnie. Więc jeśli byśmy my jako Europa pomyśleli, na przykład, nie wiem, wiem, że to brzmi źle w sensie punktu ekonomicznego, ale pomyśleli o jakichś nawet cłach ochronnych, czy systemie, który by wyrównywał te szanse, albo powodował, że dopłaty do europejskich leków spowodują, że one będą konkurencyjne, bo nie ma się co oszukiwać, w Indiach, w Chinach, tam są całe programy, nie pamiętam już nazwiska tego premiera Indii, który wprowadzał teraz poprzednio ten program, który wprowadził cały program grantów stawiających całe fabryki produkcji leków za pieniądze państwowe po to, żeby wystymulować i stać się liderem. W Chinach było podobnie, powstawały właśnie całe doliny produkcji API po to, żeby oni stali się liderem. I te państwa dotowały, dawały granty. To była w rozumieniu europejskim olbrzymia pomoc publiczna, której my nie możemy zrobić. Chociaż, jak pokazuje właśnie wspólna polityka rolna albo inne polityki, jeśli się zdecydujemy i wszyscy się na to zgodzimy, a chyba ten klimat w Europie się zmienia, to możemy to zrobić. I pytanie jest też, gdzie będziemy my jako Polska, bo jeśli nie siądziemy do stołu, nie będziemy o tym rozmawiać, nie zaczniemy tego robić, no to dostaniemy te takie okruchy, które spadną. Tak, nie będziemy a możemy być. Naprawdę mamy potencjał, żeby. Mamy nowoczesne firmy, mamy potencjał, żeby być elementem. Tworzone są europejskie projekty. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o EuroAPI. Jest taki projekt, którego liderem są Francuzi. Tam Sanofi powiedziało, że chce przywrócić ileś tam substancji do Europy. Tam są zaangażowane w to fabryki z Włoch, z Węgier, z Niemiec, z Francji. Niestety z Polski nie, tak? No bo nie przystąpiliśmy do tej inicjatywy, a powinniśmy. No i powinniśmy też myśleć, jak spowodować, żeby, bo ta produkcja, o czym mówił pan profesor, będzie dużo droższa, żeby ona była konkurencyjna. My mieliśmy ostatnio warsztat w Ministerstwie w Ministerstwie Rozwoju i Zajkuwią, która robi projekt dla Ministerstwa Rozwoju jakby przywrócenia, wytypowania 50 API, w których moglibyśmy jako Polska zadziałać aktywnie, no to zastanawialiśmy się, co będzie najbardziej efektywne. I symptomatyczne jest to, że na przykład dla dużych międzynarodowych firm grant nie jest żadną zachętą. Oni mają pieniądze, im one są niepotrzebne, im potrzebna jest całkiem inna zachęta. Zaraz do tego wrócę. Natomiast dla naszych firm grant, który pozwoli postawić fabrykę, zdjąć koszty stałe, koszty startu, jest olbrzymim bodźcem, który jest sine qua non w ogóle funkcjonowania. Dla tamtych nie jest, ale dla tamtych moim zdaniem na przykład takie rozwiązanie, o którym mówiłem, że jeśli ktoś produkuje w Polsce, to wtedy miałby motywację, on w swojej headquarters, mówiąc po ichniejszemu, pójść i powiedzieć, że w ogóle pomyślmy, gdzie jest mapa Polski, tam postawmy fabrykę, bo teraz nie ma żadnej motywacji. No, z takiego punktu ekonomicznego i zarządzania, to ja też bym jej nie chciał postawić, jak gdybym zarządzał tą firmą. Ja muszę mieć jakiś motywator i to nie w postaci kary, że nie dostaniecie, tylko w postaci zachęty, że jeśli mi mówiono, że na przykład mój leg innowacyjny dla nich, ten w trakcie monopolu zostanie pierwszy objęty przed innymi innowacyjnymi refundacją, jeśli rzeczywiście 1/4 tej kwoty, którą z refundacji będę otrzymał, zainwestuję w Polsce, to ja zainwestuję, ale jeśli nikt ode mnie tego nie oczekuje i nie odbędzie ze mną tej trudnej rozmowy, no to nie oczekuję i będę próbował zrefundować to bez jakby tego zaangażowania, tak?
Pan prezes tutaj wspomniał o istotnej rzeczy, a mianowicie no kosztach, chociażby kosztach energii. Teraz mamy w Europie ten Europejski Zielony Ład, Green Deal, co wbrew pozorom przemysł farmaceutyczny jest energochłonny i ta energia jest tutaj bardzo istotna. W Azji, która się nie musi tak o te regulacje martwić, no oni te koszty wytwarzania mają odpowiednio niskie. I tutaj co prawda Europa troszkę o tych cłach takich wyrównawczych, o których pan prezes wspomniał, rzeczywiście myśli, więc ten mechanizm jakoś jest wypracowywany, natomiast no, obecnie rynek europejski nie jest pod tym kątem chroniony, także to też jest ta kwestia.
Znaczy to jest dokładnie to, co pan profesor mówi. Te koszty energii to jest 100-kilkadziesiąt%. Koszty, nie wiem czy na pewno państwo widzieliście, to koszty na przykład shiftu do Rotterdamu, z Azji, to jest wzrosły w ciągu ostatnich 2 lat 500%. I to nie tak, i to nie jest, i to i nikt sobie już nie pozwala na transport samolotami, bo ja mówię o shifcie statkami, natomiast tam jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o koszty. Do tego dochodzą właśnie koszty środowiskowe, których w Azji na pewno nie ma na takim poziomie jak u nas. Nowe regulacje i musimy sobie, znaczy z drugiej strony fabryka leków, która jest już w Europie, tak jak te, które mamy, to ona tak naprawdę wypuszcza czystszą wodę niż jest wpuszczana do tej fabryki, bo musi spełnić te wszystkie normy. Naprawdę. Ja to widziałem, byłem w takiej fabryce, w takiej oczyszczalni i to mnie zdziwiło, że rzeczywiście tak jest. Tylko pytanie, czemu my się oszukujemy, że tak samo jest w Azji? Nie jest, więc powinniśmy ich stymulować do tego, żeby wzięli się za to, co oczywiście zwiększy im koszt, nam z kolei zwiększy konkurencyjność. Natomiast tak, to jest olbrzymio energochłonny przemysł, to zraz, a w API jeszcze bardziej energochłonny i jeszcze bardziej szkodzący, jeśli nie jest konsekwentnie robiony w sposób ujęty środowisku, ale na przykład ta fabryka w Starogardzie Polfarmy opracowała we współpracy, i to też jest ważne, współpraca między naukowcami, we współpracy z Politechniką Gdańską metodę jakby innego rodzaju syntezy konkretnej substancji, która się okazała bardziej zielona, mniej energochłonna i oni stali się liderem światowym. 80% zapotrzebowania na tą substancję pokrywany jest właśnie z Polski, więc są takie miejsca, gdzie można. Są szanse, gdzie można, a to, że ten świat farmacji na świecie jest liderem innowacyjności, powoduje, że tam powinniśmy jakby w głównej mierze patrzeć i inwestować. No bo na czym nie. I jeszcze jedna rzecz, nie możemy myśleć takim sposobem właśnie obcinania, bo gdyby było tak, ja to powtarzałem na konferencjach, gdyby było tak, że naprawdę super rozwiązaniem byłoby mieć najtańsze leki na świecie, to ja daję sobie obciąć, no może małego palca, że Szwajcarzy by już to zrobili, byliby najtańsze, Niemcy by to udoskonalili, moglibyśmy tylko skopiować i mieć u nas, nie? Zwróćmy uwagę, że w Szwajcarii nie są najtańsze leki, a mają naprawdę gigantów farmaceutycznych, a w Niemczech też nie są najtańsze leki i mają też gigantów i potrafią zainwestować środki, no bo przecież środki, które trafiły do BioNTechu, to są środki, miliardy euro, które poszły z budżetu państwa po to, żeby stworzyć kolosa, który teraz w ciągu 1-2 lat pandemii stał się olbrzymią firmą, która zarobiła olbrzymie pieniądze. Ale żeby zarobić, trzeba wyłożyć. Nie da się inaczej tego zrobić, tak? A jeszcze jedna rzecz. Jeśli się ma krajowych producentów swoich czy europejskich, ma się bezpieczeństwo. Gdzie dowiózł najpierw szczepionki Pfizer? Do Izraela i do Stanów, tak? Następnie do Europy. Gdzie dowiózł szczepionki przypadkowo, mówiąc, że to były problemy rejestracyjne, chociaż w to nie wierzę, do szczepionki dowiozła AstraZeneca? Najpierw na Wyspy Brytyjskie, potem do Europy. Więc pytanie, czy jeśli mielibyśmy krajowego producenta, gdzie on by najpierw dowiózł? Oczywiście do nas. Jeśli będziemy mieli najtańsze ceny leków, a takie mamy teraz na poziomie Rumunii, średnie ceny leków w aptekach, to zastanówmy się, gdzie będziemy w ogonie dostaw, jeśli ktoś działa na całym rynku i nie jest związany z Polską. Jesteśmy jego tylko rynkiem zbytu. No, oczywiście do nas dowiezie, zresztą dzisiaj chyba na Wirtualnej Polsce jest taki artykuł o jednym z leków, tak, dzisiaj jak tu jechałem, to czytałem, o jednym z leków na padaczkę, że nie ma, że nie jest dostępny, prawda? No i patrzyłem, no, według artykułu nie jest dostępny, jest kilka zamienników. To jest lek akurat szwajcarskiej firmy Novartis, są zamienniki, które są chyba Tewy i Polfarmy, więc teoretycznie one są dla pacjenta dostępne. Pytanie jest teraz, bo wchodzimy jeszcze w konkretne rzeczy, czyli behawioralne podejście do stosowania i ekonomii, i leków, bo jeśli mówimy o chorobie, a to jest padaczka, to ona jest specyficzna, tam trzeba jeszcze uwzględniać podejście pacjenta i tu pojawia się problem. Ale ja tak patrzę sobie, czytam to dalej, weszłem dalej na stronę i patrzę cenę tych leków. Wiecie, ile ona, i to olbrzymi problem dla tych chorych na padaczkę. To jest, wiadomo, że to straszna choroba i u nich zmiana rzeczywiście tej terapii, chyba nawet gdybyśmy zmienili im terapię, nie mówiąc, będzie to działało lepiej niż jak im powiemy, bo czasem działa ten efekt nocebo, że my się stresujemy, a w takich chorobach nadejdzie atak padaczki i mamy powrót do regresji choroby. Więc spojrzałem na ceny i okazało się, że te ceny to jest tak. 16 zł, 17, 15. Mówimy o takich poziomach i ja zakładam się, nie wiem tego, ale jestem w stanie się założyć kolejny mały palec, to będzie już drugi, że ten lek nie dojechał do Polski, bo jest najtańszy na świecie. Jego cena, udało się wynegocjować najtaniej na świecie. No i teraz jest komisja ekonomiczna, ci ludzie, ja tam sam tam pracowałem, więc trochę przyznaję się też do własnego błędu, negocjowaliśmy ceny obniżając. Teraz obniżamy już do takich poziomów, że jesteśmy najniżej na świecie. Potem się dziwimy, że jest wywóz leków. No jak mamy 3 razy taniej niż w Niemczech, to on musi wyjechać. No ekonomia nie znosi próżni, on wyjedzie. I pytanie jest, czy ci ludzie, którzy tam są, to jest komisja ekonomiczna, czy komisja presji cenowej? Bo moim zdaniem to jest komisja presji cenowej i w którymś momencie my wszyscy będziemy winni temu, że Komunistyczna Partia Chin czy rząd Indii powinien nam przysłać ordery, a zwłaszcza tej komisji, że udało im się wyeliminować konkurencję europejską, zostały tylko nasze produkty. No, znaczy, to nie powinniśmy nigdy prowadzić do takiej sytuacji, żeby eliminować swoje własne produkty z rynku, patrzeć szerzej. Myślę, że u nich to wynika z tego, że tam pracowałem, tam nie ma czasu na właśnie tą szerszą perspektywę. Dobrze, że dzisiaj o tym rozmawiamy, być może ten głos też do nich dotrze, być może dotrze głos z poziomu Unii Europejskiej, bo tam też jest szeroka rozmowa na ten temat, co zrobić, żeby tych braków leków nie było. Moim zdaniem pomysłem tylko doraźnym albo jednym z elementów, żeby przywrócić to koło zapasowe do samochodu, czy ten kapok na pokład tego statku, o którym mówiłem wcześniej, jest to, żeby mieć zapasy. Ale zapasy nie załatwią nam wszystkiego, zapasy są amortyzacją. My w Polsce mieliśmy zapasy i zwróćcie panowie uwagę, że w pandemii nie brakło leków ani w szpitalach, ani w aptekach. Były problemy, ale one nie były takie, jak do mnie dzwoniono z Portugalii czy z Czech, pytając, czy my będziemy w stanie dowieźć leki do takie potrzebne przy operacjach w szpitalach. Ja mówiłem, że oczywiście to ustalę z przedsiębiorcami i z ministerstwem i my byliśmy w stanie im wysłać dopiero, kiedy wiedzieliśmy, że zaopatrzyliśmy nasz rynek. No i to jest właśnie taka sytuacja, że jeśli mamy ten produkt, bo ministerstwo na przykład upiera się też przy tym, że konieczna jest produkcja w Polsce. Oczywiście, super, jakby firmy produkowały w Polsce, ale mamy na przykład zakład w Strykowie pod Łodzią, gdzie Sandoz przepakowuje miliardy tabletek, chyba 9 miliardów tabletek, to jest specjalna logistyka, przepakowywuje tam w Strykowie. No i minister mówi, nie, przepakowywanie to nie jest nic potrzebnego w Polsce. No a ja się zastanawiam tak, z jednej strony mówimy, że chcemy mieć zapasy, a z drugiej strony 9 miliardów tabletek w ciągu roku jest u nas. Czyli jak zamkniemy granice, tak jak zamknęliśmy ostatnio w pandemii, to one u nas są. Czyli to jest jakby zapas. Więc zapas jest dobry czy zły? Bo trzeba się zdecydować. Moim zdaniem jest dobry i jest elementem bezpieczeństwa.
To też pokazuje tą potrzebę koordynacji i zanim pan prezes też postawi wszystkie palce, to przejdziemy do ostatniej części naszego spotkania, czyli do pytań wzajemnych. To jest tradycja naszego czwartkowego forum. Na początku prosiłbym pana profesora o pytanie do pana prezesa i później o rewanż.
To może takie dwa pytania. Jedno... To co pan prezes sądzi o reklamowaniu leków, ale też w takim kontekście międzynarodowym, a mianowicie w Polsce reklamowanie leków na receptę jest zabronione. A ja byłem bardzo zdziwiony, na przykład w Stanach, a nawet na Węgrzech, tam nie jest zabronione. Tam te leki, które u nas są na receptę sprzedawane, normalnie billboardy mogą na ulicach wisieć, czy w telewizji mogą być reklamowane. Także co tutaj pan prezes sądzi? Czy w Polsce jest zbyt restrykcyjne prawo w tym kontekście, czy nie? A drugie, to od razu zadam dwa, no to taka główna rekomendacja dla tej strategii bezpieczeństwa lekowego w Polsce, no, jaką by... Taką jedną główną rekomendację pan prezes rekomendował rządowi.
Krótkim, zwięzłym ekspozycją.
Trudne to pytania są. Pierwsze jest takie, że ja uważam, że te nasze rozwiązania w kwestii reklamy leków nie są, to są dobre rozwiązania, bo możemy reklamować leki OTC w mniejszych dawkach, w mniejszych stężeniu, te, które rzeczywiście, bo pamiętajmy, żeby była jasność, lek, to Paracelsus mówił, musi działać, a jak działa, to działa dobrze, ale to jest rodzaj wpływu na organizm, który może też spowodować szkody. Jeśli przedawkujemy, jeśli źle połączymy, są interakcje, więc trzeba pamiętać, czym popijamy. Nigdy nie popijajmy sokiem pomarańczowym, bo to zmieni działanie leku. Więc nasze rozwiązania w kwestii reklamy leków są moim zdaniem dobre i takie też powinny być w innych krajach. Chociaż w niektórych krajach, tak jak powiedział pan profesor, można sprzedawać inne leki. My w Polsce bardzo dużo konsumujemy tych leków dostępnych bez recepty, ale to wynika też z specyfiki naszego systemu, trudności dostępu do lekarza i tak dalej. Natomiast samo rozwiązanie moim zdaniem jest dobre, zresztą ostatnio Ministerstwo Zdrowia je poprawiało i to jest przykład dobrej legislacji, gdzie oni posłuchali tego, co wspólnego dialogu z nimi i uwzględnili te uwagi, więc to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. A potem drugie, trudniejsze pytanie. Jaka jest moja rekomendacja? Po prostu, znaczy, trzeba zmienić podejście, tak? Przestawić tą wajchę w swoim myśleniu i myśleć nie, że dobrze to tanio, tylko dobrze to wtedy, kiedy do nas ten produkt dojedzie, tak? Bo to nie jest tak, że jeśli kupimy najtaniej, to rzeczywiście musimy kupować rozsądnie. Nie najtaniej, tylko najrozsądniej. Jeśli wdrożymy jeszcze te instrumenty, o których mówię, czyli producent, który dostarcza do systemu refundacji leki, będzie miał przewidywalność, czyli jeśli produkuje 1/4 swoich tej wartości leków refundowanych w Polsce, ma poziom leków, tym na poziomie ustawowym, nikt go nie ciśnie dalej, żeby on musiał wychodzić z systemu refundacji albo ryzykować, no to wtedy on będzie inwestował. Jeśli tej przewidywalności nie będzie, to nie będzie. I w tej chwili też jeszcze kolejny problem, który z tym się wiąże, to jest indeksacja cen leków. My zaproponowaliśmy coś podobnego jak w Portugalii ministerstwo, żeby uwzględnić na przykład połowę inflacji dla leków, które są w określonym poziomie cenowym. Na przykład dla tych najtańszych zrealizować ceny o 50% inflacji współczynnika albo w jakiś inny sposób postanowić o de facto podwyżce, być może tylko leków dostarczanych przez tych producentów, którzy są tymi partnerami, po to, żeby rzeczywiście oni mieli zachętę zostać i dalej dostarczać ten produkt na rynek.
I to takie najprostsze. Proszę...
Tak jest. To ja też może zadam jakieś pytanie, które wcale łatwe nie będzie. Czy pan profesor uważa, że po pierwsze, czy według pana, z punktu widzenia, z pana doświadczenia, to jest konieczne ekonomicznie, żeby tą produkcję relokować i API, i substancji do Europy? I czy uważa pan, że to jest możliwe? I czy widzi pan jakiś warunek, który by był takim podstawowym, żeby to zrobić i żeby to się udało?
Tak. No wydaje mi się, że przynajmniej w pewnym zakresie trzeba relokować. Czyli tak backshoring, sprowadzanie z powrotem tego przemysłu, który kiedyś był offshore'owany, to jest konieczne i to zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i w innych już te mikroprocesory tu można wspomnieć. A żeby to zrobić, warunek konieczny chyba poprawiania atrakcyjności inwestycyjnej tak naprawdę i tego całego klimatu regulacyjnego, który obecnie w przemysł farmaceutyczny dosyć mocno podnosi, że rzeczywiście jest duża niepewność, niestabilność funkcjonowania na rynku, niepewność jak będzie długookresowa strategia i rozwiązania wyglądały, bo to wszystko jest tak robione często ad hoc, więc myślę, że tutaj no to wymaga poprawy, żeby część tego przemysłu sprowadzić z powrotem do Europy, a w szczególności do Polski.
Dziękuję bardzo. To było kolejne czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli pan Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz pan profesor Arkadiusz Kowalski, Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej SGH. Ja nazywam się Kamil Flik, program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Zapraszam na kolejne czwartkowe forum SGH.